Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą, gdzie jak co tydzień ja, czyli Emil Andrzej Karpiński, mówię Wam troszeczkę o turystyce, rekreacji i sporcie. I w tym tygodniu temat jak najbardziej będzie turystyczny. Temat, powiedziałbym, klasycznie z dziedziny turystyka i rekreacja, że tak powiem, ponieważ my tutaj studentom na studiach od początku mówimy, że są to studia interdyscyplinarne, multidyscyplinarne, ogólnie rzecz biorąc takie wielowątkowe, można powiedzieć. Coś, co w mojej zakładce, gdzie szukam tych informacji dotyczącej turystyki, funkcjonowało jako turystyka zrównoważona, ale jak się okazuje, te tematy są tak incydentalnie związane właśnie z tym zagadnieniem, ale będzie też troszeczkę o podróżach solo, o backpackingu, także o tym, ile wydajemy, ile wyrzucamy w trakcie podróży. Trochę tych tematów turystycznych dzisiaj poruszę, w związku z czym, drodzy Państwo, na to dzisiaj możecie się przygotować, ale tradycyjnie zacznę newsami turystycznymi, co ostatnio działo się w świecie podróży. Polacy chętnie latają do Stanów. To oczywiście spowodowane jest zniesieniami wiz, ale wzrost wyniósł rok do roku aż 55%. Najczęściej podróżujemy tam obecnie na wiosnę i jesienią. Kolejny news odnośnie zwiększenia ceny za pobyt w niektórych miejscach, konkretnie na Wyspach Owczych. Wprowadzona została ustawa, że tak to nazwę w skrócie, o zrównoważonej turystyce i wszyscy turyści powyżej 16 roku życia muszą uiścić opłatę za nocleg. W zależności od standardu będzie to między 20 a 200 koron duńskich, czyli między 12 a 120 zł. Płatny ma być również wstęp na wybrane szlaki turystyczne. Powiem szczerze, chyba to dosyć sporo, jak na region, do którego i tak mało kto chce jeździć. No cóż, obserwujemy, wyciągamy wnioski, zobaczymy, jak to się potoczy dla Wysp Owczych. Z danych Kiwicom wynika, że do Polski najchętniej przyjeżdżają turyści z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoch, jednakże największe wzrosty w liczbie podróży zanotowano w przypadku podróżujących z Australii i krajów Zatoki Perskiej, których szczególnie dużo jest w Zakopanem, czego ja doświadczyłem w tym roku, próbując przedrzeć się w zasadzie deptakiem w okolicy Gubałówki. A co, drodzy Państwo, przyciąga do Polski obcokrajowców? Oprócz coraz bardziej stabilnej pogody i konkurencyjności cenowej dochodzą lokalne, niepowtarzalne walory krajobrazowe oraz bezpieczeństwo. I to na tyle newsów, drodzy Państwo. Przypomnę, że dzisiaj będzie o turystyce zrównoważonej, ale to będzie naprawdę wiele wątków troszkę ze sobą powiązanych. Mam nadzieję, że w jakiś sposób sensowny ja je połączę. Związany po prostu z naszymi podróżami, także klasyczny taki temat zbiorczy, turystyczno-rekreacyjny. No i zacznę właśnie od podróży zrównoważonych. Natomiast troszeczkę w odniesieniu bardziej do naszego kraju. W czerwcu tego roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyło się pierwsze forum turystyki przyjazdowej i krajowej Kierunek Polska, które właśnie miało tak jakby połączyć ze sobą całą branżę turystyczną. Właśnie mieli oni zacząć zwracać uwagę na działania w zakresie ochrony środowiska, ładu społecznego, ładu korporacyjnego, tak zwane ESG. W związku z rosnącymi oczekiwaniami konsumentów, tak się przynajmniej wskazuje, że tych konsumentów jest bardzo dużo, którzy zwracają uwagę na zrównoważony rozwój i zwłaszcza tych turystów bardzo dużo jest zagranicznych, powiedzmy właśnie z tej Europy Zachodniej, gdzie no to myślenie przynajmniej o zrównoważonym rozwoju jest głęboko dalej posunięte. Czy nie jest to greenwashing, to już jest druga sprawa, bo niestety często jest zwłaszcza w warunkach wielkich korporacji. No i to forum oczywiście właśnie o turystyce przyjazdowej głównie traktowało, a więc co zrobić chociażby z tymi turystami, którzy właśnie nieco inaczej na to patrzą. Natomiast wnioski wyszły troszeczkę bardziej takie nasze tutaj polskie piekiełko. No bo właśnie, wyszło na to, że turystyka przejazdowa wymaga w ogóle nowej strategii. Brak współpracy między samymi podmiotami na rynku, tak, że tutaj problem stanowi nie tylko jakby porozumienie między rządem a kontrahentami różnego rodzaju, tak, a sprzedawcami, przedsiębiorcami, a już między przedsiębiorcami okazuje się, że sami sobie w dużej części rzucają kłody pod nogi, chociażby na takim jakby tradycyjnym miejscu polu współpracy, czyli między turoperatorem a siecią hotelową, tak, nie ma problemu, żeby się dogadać z turoperatorem za granicą, a u nas tak wewnętrznie polska firma z polską firmą ma problem. Drugi problem, który został tak dosyć mocno poruszony, to spójna promocja. Okazało się, że wizerunek Polski jako całości jest niespójnie promowany przez różne strony zajmujące się promocją tej naszej turystyki. Czyli co innego robią regiony same w sobie, czy też nawet lokalnie, co innego robią organizacje turystyczne, tak, regionalne chociażby, a co innego jeszcze mówi ministerstwo, tak? Tu jest pomysł, żeby to w jakiś sposób ujednolicić. Ale z drugiej strony, kolejną ważną kwestią jest promowanie lokalne. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, co mamy w kraju, bo Polska to nie jest tylko, powiedzmy, Wawel, to nie jest tylko Warszawa, wybrzeże czy góry, a tych miejsc mamy bardzo dużo i lokalnie również powinny być promowane, czyli spójna promocja całego kraju oraz jeszcze dodatkowo promowanie poszczególnych regionów. No i taki ogólny, że tak powiem, przekaz tego spotkania był również taki, żeby zwiększyć dialog pomiędzy wszystkimi czynnikami odpowiedzialnymi za turystykę, z drugiej strony, żeby no, było jakieś wsparcie, a z trzeciej jeszcze ograniczenie biurokracji. Na to trzecie bym raczej nie liczył, gdyż rząd raczej każdy kolejny bardziej tą biurokrację rozbudowuje. Troszeczkę już powiedziałem o forum turystyki zrównoważonej, no i przejdę teraz do kwestii związanych troszeczkę z backpackingiem, czyli czymś, co z tym rozwojem zrównoważonym jak najbardziej się wiąże. Natomiast backpacking sam w sobie nie jest jakoś bardzo mocno postrzegany pozytywnie, zwłaszcza ostatnio przez wiele destynacji turystycznych. To ono się nasiliło, zwłaszcza po pandemii, drodzy Państwo, gdyż jak się okazało, można na turystach zarabiać tyle samo albo i więcej, nawet jeżeli tych turystów jest mniej. A backpacking, czyli takie podróżowanie właśnie z plecakiem na lekko, powoduje, że turystów jest dużo, natomiast oni zwykle nie zostawiają dużych pieniędzy. No to oczywiście każdy przemysł chce zarabiać jak najwięcej, również przemysł turystyczny i dlatego, drodzy Państwo, za tych backpackerów w niektórych miejscach już się wzięto, tak? Bardzo często są to jakieś po prostu dodatkowe podatki, opłaty, które chce się wprowadzać. No i już, drodzy Państwo, pomijając to, że backpacking na pewno nie jest dla każdego. Wszystko na plecaku i śpimy pod mostem w hamaku. Tacy jak najbardziej są. Sam tydzień temu razem z Ewą opowiadaliśmy o tym, że spaliśmy właśnie w hamaku. Pytanie, czy warto się jakby uwziąć na taką grupę, która no i tak nie stanowi aż tak dużej części, a jednocześnie nie ma z niej i raczej nie będzie takich zysków. Nawet tutaj w tych newsach dzisiejszych było o tym, że Wyspy Owcze zwiększają podatek. To też jest troszeczkę przeciwko backpackerom, mimo że na to miejsce tak na dobrą sprawę nie jest łatwo się w ogóle dostać. I drodzy Państwo, warto ten trend obserwować, bo może się okazać, że jakby sprawienie, że podróże jakiekolwiek, wszystkie będą droższe, może rynek nam zamienić w taki, w którym tych backpackerów będzie więcej. I ludzie jakby dostrzegą to, że są inne możliwości, że nie trzeba płacić 100-200 zł za dodatkowy bagaż, że można to zrobić kosztem komfortu, ale jednocześnie na pewno nie zmniejszając możliwych przeżyć. A myślę, w tym nam rządzący troszeczkę pomagają, chociażby z uwagi właśnie na inflację, podwyżki cen i inne tego typu zdarzenia. No i właśnie ta inflacja, galopujące ceny sprawiają, że urlop w Polsce staje się w ogóle rozrywką dla najbogatszych. Już od dawna mówi się, że wybieramy wakacje, powiedzmy, zagraniczne, bo są najzwyczajniej w świecie tańsze, zwłaszcza w krajach, które, no powiedzmy, mają jakąś słabszą walutę albo są tak rozwinięte jak nasz kraj. Ale właśnie pytanie, czy Polska jest tak na dobrą sprawę faktycznie drogi państwem. Na pewno obiło wam się o uszy, co roku pewnie to się obija w trakcie wakacji, paragony grozy, zwłaszcza z nadmorza, co jakoś specjalnie nie dziwi, bo faktycznie nad morzem te ceny są największe i już dostali ostrzeżenie w tym roku, w zeszłym roku, że coraz mniej nas tam przyjeżdża, ale w ostatnim czasie zostało przez ekonomistów jednego z banku przeprowadzone badanie, aby sprawdzić, ile tak na dobrą sprawę płaci się za pewne produkty nad naszym morzem oraz w innych państwach. To była zakwaterowanie i gastronomia. No i co, drodzy Państwo, wyszło? Bo rezultaty nie są jakoś bardzo specjalnie chyba oczekiwane przez niektórych. Wyszło, że w kategorii zakwaterowanie i gastronomia tańsze od Polski są między innymi Hiszpania oraz Portugalia. Portugalia to jakieś 92%, Hiszpania 98% cen naszych. Znacznie taniej możemy zapłacić chociażby w Czarnogórze, tutaj niecałe 70%, w Bułgarii, Albanii i Turcji natomiast około 60% polskich cen. Bardzo zbliżone do cen nadbałtyckich ceny możemy znaleźć chociażby na Cyprze, w Grecji, Słowenii czy Chorwacji. Gdzie jest najdrożej? No to tutaj, drodzy Państwo, Francja, Włochy i Malta, jak się okazuje. Nie pasuje mi to specjalnie, w grudniu lecę na Maltę, więc wolałbym, żeby było taniej. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno po przyjeździe coś Wam o tym opowiem, czy faktycznie było tak, że jest dużo drożej niż nad naszym morzem. Natomiast o czym należy tutaj pamiętać? Nie wzięto pod uwagę na przykład kosztów transportu, a więc przede wszystkim biletów lotniczych, które no wpływają w jakimś stopniu na pewno na koszty całej podróży. I jeszcze tutaj w ramach paragonów grozy taka mała informacja odnośnie tego, ile możemy zapłacić w hotelach, drodzy Państwo. Ile wynoszą ceny pewnych produktów z minibarku, z hotelu konkretnego, nie powiem jakiego, w Warszawie, ale raczej luksusowego oczywiście. No i teraz, drodzy Państwo, tu trzeba oczywiście pamiętać o tym, że no, w tych miejscach, gdzie jest dużo turystów, wiadomo, że będzie drożej. Zawsze jest drożej na lotnisku, zawsze jest drożej, jeżeli kupujemy w hotelu. Warto jest czasami wyjść po prostu 10-20 metrów, gdzie obok hotelu jest jest supermarket albo, nie wiem, sklep i już będzie taniej. No ale właśnie za to, że to jest jeszcze w hotelu, to płacimy oczywiście więcej. Tutaj jakbyście chcieli dotrzeć, powiedzmy, do tej informacji, to sprawdźcie, co na portal zarządzany przez pana Maska wrzucił polski lekkoatleta Marek Plawgo. I tu, drodzy państwo, mała butelka wody, pojemność 0,3 litra. Jak myślicie, ile w minibarze może to kosztować? Tadam, tadam, 33 zł, drodzy państwo. To jest mniej więcej w dalszym ciągu cena obiadu. Natomiast tak samo niewielka Coca-Cola to, uwaga, uwaga, werble robię, jeszcze 5 zł więcej. Znane batoniki również 38 zł. Tyle co za wodę zapłacimy chociażby za orzeszki 50-gramowe. I jeszcze jedna bardzo ciekawa cena, ale po prostu oczy aż się szeroko otwierają. Skądinąd bardzo ostatnio popularne małpki. Popularne oczywiście przez to, że była z nimi walka. Nasz premier po raz kolejny się wściekł. I drodzy państwo, taka małpka 0,2 litra takiego mocniejszego alkoholu, przy czym nie wiem, jak bardzo markowy jest to alkohol, kosztuje, drodzy państwo, 165 zł. No to jeżeli my chcemy walczyć z nadmiernym spożyciem alkoholu przez to, że są drogi, no to hotele, robicie to bardzo dobrze. Takie piwo normalne, koncernowe, drodzy państwo, to również koszt około 40 paru złotych, czyli no nie wiem, 10 euro mniej więcej. No to na plaży to się oczywiście też gdzieś zdarza w zachodniej Europie, tylko to pytanie, czy my powinniśmy tą drogą iść. Oczywiście, drodzy państwo, nikt wam nie będzie kazał z tego minibaru czegokolwiek brać, ale zastanawiam się po prostu, czy to ma jakiś taki większy sens, czy to przypadkiem nie jest nakierowane tylko na jakichś nieuważnych albo zagranicznych turystów, albo jedno i drugie. A teraz, drodzy państwo, przejdę do nowego trendu, który również w jakiś sposób może się przyczyniać do tej dyskusji o turystyce zrównoważonej. I on dotyczy podróży solo. No i drodzy państwo, czy podróż solo jest w ogóle w jakikolwiek sposób zrównoważona, czy ona jest jakby dobra dla środowiska? No można by było powiedzieć na pierwszy rzut oka albo portfela, że nie, no dopłacamy, drodzy państwo, zawsze do jedynki. Podróże solo, tak jak mówię, zostało zauważone, że jest ich zdecydowanie więcej, natomiast o ile więcej, no to już będzie ciężko nam powiedzieć. Wiele już badań tego dotyczy i te jakby zakresy procentowe różnie są wskazywane. Tutaj na przykład raport OPODO, rok 2023, wskazał, że 41% ludzi woli wyjazdy solo. Przy czym woli, to nie znaczy, że faktycznie tak wyjeżdża. Strona internetowa, znana wam pewnie Kajak, poinformowała, że liczba wyszukiwań biletów dla jednej osoby wzrosła o 25%, porównując rok do roku. Z tym, że, drodzy państwo, poszukiwanie, a faktyczne kupienie, to jest troszeczkę co innego. Ja czasami sam przez przypadek poszukuję dla jednej osoby, bo po prostu nie odkliknę. Także tutaj może nie do końca jest to 25%, no ale, drodzy państwo, rok do roku to nawet wzrost 15%, to jest kwestia dosyć mocno zauważalna. Jedna z firm, która przewozi po prostu statkami ludzi, promami, tak Condor Ferries, opublikowało dane, że te samotne wyjazdy to już 11% w ogóle całego rynku turystycznego. W Stanach Zjednoczonych według jeszcze innych badań co czwarta osoba chce taki wyjazd się udać, a co szósta już ma za sobą. Booking natomiast wskazuje, że ponad 50% taką podróż solo chce zorganizować. Skąd to się, drodzy państwo, w ogóle wzięło? No nie powinno nas to dziwić, że jest to skutek zmian po prostu społecznych, tak? Nikogo jakoś specjalnie nie zdziwi to, że najczęściej te wyjazdy solo wybierają milenialsi i pokolenie Z, czyli no pokolenia, które również z tworzeniem tych więzi takich głębokich mają większy problem. Natomiast tu musimy oczywiście pamiętać, że te najmłodsze generacje oraz no generacja nawet moja po prostu w ogóle podróżują zdecydowanie częściej niż osoby no starsze, tak, pokolenia starsze, więc tutaj jakby mamy no efekt skali. I właśnie w tym efekcie skali może być całe sedno tego problemu, gdyż po prostu wyjeżdżamy częściej. Nie każdy ma tyle czasu, w związku z czym część tych podróży to są podróże solo, a nie, że po prostu wszyscy przestawili się, że teraz już są tylko samemu. W mojej kategorii wiekowej 25-34 19% osób przyznało, że podróżuje solo. Natomiast ta jeszcze starsza grupa 35-44 tam 13% to zadeklarowało, ale to jest o ponad 100% wzrost z rok do roku. Także no tutaj zastanawiam się, czy to naprawdę będzie aż takie odcięcie po prostu, że tutaj mamy zdecydowanie więcej, czy może ten trend w jakiś sposób się wyrówna. Jak wskazuje wiele tych firm analitycznych, wiele wyników badań, za ten rozwój turystyki solo najbardziej odpowiadają, drodzy państwo, kobiety. Natomiast to troszeczkę się różni oczywiście w regionach. No już nie będę mówił, że na Bliskim Wschodzie raczej tak to nie wygląda, ale zdecydowanie jakby bardziej ten trend jest rozwinięty w Stanach Zjednoczonych niż w Europie. Z największych plusów oczywiście wskazuje się, że po prostu nie trzeba żadnych urlopów z nikim konsultować, dogadywać budżetu, tak, czekać na to, aż aż ktoś zechce z nami gdziekolwiek się udać, że wstajemy, kiedy chcemy, tak, że ten wolny czas jest przez nas jakby spędzany tak, jak my sobie tego życzymy. No ale pamiętajmy też, że no tutaj niewątpliwie są wady, tak, zwłaszcza w przypadku kobiet, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. No niestety w dalszym ciągu mamy z tym problem w wielu miejscach na świecie, również w Polsce. No i są takie inne typowo turystyczne problemy, czyli na przykład, dobra, jest nas piątka, ktoś jest zmęczony, no to temu zmęczonemu się pomaga. Jak jesteśmy zmęczeni sami, no to jeżeli to nie jest jakaś wycieczka zorganizowana, no to, drodzy Państwo, kto nam pomoże? Nie będziemy umieli się gdzieś dostać, tak? Nie wiem, rozładuje nam się telefon. Oczywiście, można zapytać kogo innego, ludzi po prostu, przechodniów, ale jednak troszeczkę narażamy się na tą samowystarczalność. Nie dla każdego jest takie podróżowanie i ja bym chciał zobaczyć takie badanie, w którym te wycieczki, tak? To już niezależnie, czy to mężczyźni, czy kobiety, te wycieczki jednoosobowe, w momencie, kiedy one się nie udają, jak wiele osób do nich wróci. To by była jakby ważna informacja, natomiast no wiadomo, drodzy Państwo, to zależy, co my na siebie narzucimy, jeżeli wyruszamy solo, ale all inclusive, bo motywy mogą być takie w podróży naprawdę bardzo różne, na przykład po to, żeby nie wrócić solo, to możemy nie mieć problemów ani z bezpieczeństwem, ani ze zmęczeniem, tak? Więc tutaj oczywiście odpowiedzią na wiele tego typu pytań jest to zależy, ale trend, drodzy Państwo, jest już wyraźnie widoczny. Nawet są już biura podróży, które stwarzają usługi specjalnie dla tych turystów solo, no i choć to jest nisza, no to jednak mocno już rosnąca. Jak ktoś chce spróbować, no to spróbujcie najlepiej wcześniej lokalnie, będzie myślę łatwiej Wam się zorientować, czy to jest to, co chcecie od podróży. A jak już, drodzy Państwo, jesteśmy przy podróżach solo, przy tym bezpieczeństwie, no to tutaj też taki temat dotyczący zwiedzania nocnego. Wiele destynacji turystycznych w ogóle się chwali tym, że jakby zwiedzanie ich miejsc w nocy jest bardzo dobre, co zwłaszcza w momencie, kiedy mamy miejsce, które jest jakimś hubem przesiadkowym i czasami mamy po prostu parę godzin na przesiadkę i to nam akurat wypadnie w nocy, no to jest super sposób na to, żeby jeszcze w jakiś sposób podreperować budżet swój własny, w sensie jako destynacji, ale no pamiętajmy, że tutaj oczywiście nie będzie noclegu, więc no coś za coś. Ale drodzy Państwo, brytyjskie biuro podróży Travelbug stworzyło ranking, w którym wyróżniło 10 miast ze świata, które pod względem widoków oferowanych nocą czy poziomu właśnie bezpieczeństwa są najbardziej zachwycające. I tu, drodzy Państwo, najlepszymi miastami okazały się Dubaj, Tokio oraz Singapur. Na czwartym miejscu znalazł się Maskat, na piątym Nowy Jork, szóste Hiroshima, dalej Kyoto, Sydney, Abu Dhabi i Taipei. Także jak widzicie, większość z tych miast to jest daleki bądź bliski wschód, można powiedzieć, tylko ten Nowy Jork jest gdzieś tutaj, gdzie indziej. No jak byłem w Nowym Jorku, tylko że to było, drodzy Państwo, 10 lat temu, to jakoś nie odczułem specjalnie strachu, a chodziłem sobie całą noc tam i faktycznie nie było problemu. Natomiast dowiedziałem się, że to nie jest miasto, które nigdy nie śpi, bo śpi. Dobra, drodzy Państwo, przechodzę dalej do tej informacji. Ta sama firma zrobiła też ranking miast w Europie. To tu na pierwszym miejscu został osadzony Reykjavik islandzki, na drugim miejscu Dubrownik, przy czym tu raczej bym się chyba ograniczał do tego starego miasta, gdzie sobie możemy podżirować, że tak powiem, pokręcić się po tym starym mieście. Reszta Dubrownika już może nie jest aż tak super, aczkolwiek gdzieś tam na wzgórze też można wjechać, ten widok na stary Dubrownik na pewno jest piękny. Dalej mamy Helsinki, też mogę polecić, Wiedeń, już mnie tak nie powalił, powiem szczerze, a też tam byłem w nocy, zwłaszcza odchody końskie, to jest coś, co jakby mi się przypomina, jeżeli chodzi o Wiedeń. Na kolejnym miejscu Zagrzeb, później Donostia, czyli San Sebastian, hiszpańskie, baskijskie bardziej, Monachium, Wilno, Madryt i Lizbona, czyli polskich miast brak. Także jeżeli chcecie zwiedzać nocą, to była informacja na pewno dobra dla Was. No wielu z tych miejsc tanie bilety spokojnie znajdziecie, albo w miarę przynajmniej tanie. I drodzy Państwo, jeżeli chodzi już o równoważenie czegokolwiek, to warto pamiętać, że tu są dwie strony sporu, przynajmniej dwie. Jedna to są klienci, druga to są przedsiębiorcy. A jeszcze gdzieś tam pomiędzy jednymi i drugimi są różne rządy. I tak, drodzy Państwo, już wspominałem wielokrotnie, raczej narzekałem wielokrotnie na to, że dopiero co miał zejść ten nakaz stosowania buteleczek 100 ml, tak, już tutaj były skanery, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, no i jak w połowie tego roku miało wejść oficjalnie, że już nie będzie trzeba tego limitu przestrzegać, no to zaraz weszły przepisy europejskie, co ciekawe, tak, Wielka Brytania się do tego zastosowała, żeby jednak w dalszym ciągu tak było. I co prawda w Wielkiej Brytanii możemy tych buteleczek mieć całą masę, nie ma limitu, tak, możemy mieć i 5 litrów, nie jest to tak jak w Unii Europejskiej, że mamy po prostu maksymalnie litr na osobę w tych 100 ml buteleczkach, ale jednak w dalszym ciągu jest to ograniczenie. Nie nawiązując do tego, co jest na lotnisku, jak się okazuje, w związku z tymi ograniczeniami albo z różnymi przepisami dotyczącymi, no głównie bezpieczeństwa, wywalamy całą masę kosmetyków na lotniskach. Jak się okazuje, jest to równowartość około 1,5 miliarda złotych. I to właśnie w samej Wielkiej Brytanii. Tyle wynosi wartość kosmetyków mniej więcej, które nie przeszły kontroli bezpieczeństwa. Najczęściej właśnie ze względu na to, że są to zbyt duże opakowania. Możecie jasno, można to wepchać do bagażu rejestrowanego, nie ma problemu, ale no nie każdy ten bagaż rejestrowany oczywiście ma, zwłaszcza jak mamy tanią linię i nie wiem, lecimy na weekend, no to po co nam duży bagaż? Znaczy ja wiem, że dla niektórych jest potrzebny, ale drodzy Państwo, jak się okazuje, aż tak dużo my po prostu wyrzucamy. Wyłącznie w lipcu i sierpniu pasażerowie wyrzucili aż 41 milionów artykułów różnych, wiadomo, to może być, drodzy Państwo, woda, a może być szminka, cokolwiek, co musiało zostać wyrzucone ze względu na przepisy. Aż 24% badanych przyznało, że faktycznie taka sytuacja ich spotkała. No ja raz musiałem, drodzy Państwo, pozbyć się pewnej części moich, nawet nie tyle kosmetyków, bo to były sosy gdzieś tam przewożone z zagranicy, ale no każdy z pasażerów wyrzucił średnio po 3 kosmetyki za około 35 zł. Tak się wskazuje, tak, 7 funtów mniej więcej. I na podstawie właśnie takich badań, że ile osób to spotkało i ile średnio wyrzucili, oni doszli do tego 1,5 miliarda, także wiadomo, że to jest dosyć mocno estymowane, no ale jednak ta liczba robi wrażenie, prawda? Teraz, drodzy Państwo, inna kwestia dotycząca również takiego nieodpowiedniego wykorzystania.
No to jest jeszcze kwestia tego, co dzieje się na polskich plażach,
gdzie oczywiście, wiadomo doskonale, królują parawany i stawiające te parawany pawiany, tak można powiedzieć, ale dzisiaj jakoś mi się rymuje, drodzy Państwo. Natomiast nie z samym problemem parawan, no bo on ma nas w jakiś sposób od wiatru uchronić, a jednak Wybrzeże Bałtyckie jest dosyć wiecznym regionem. Problem pojawia się wtedy, kiedy my tak na dobrą sprawę robimy sobie jakieś tam parcele, tak? Przychodzimy o 5 rano i robimy sobie miejsce do wypoczywania. Natomiast tutaj możemy sobie mówić tylko o jakiejś tam polskiej przywarze, natomiast problem pojawia się, kiedy tam na plaży albo przez plażę musi przejechać ratownictwo medyczne. I tu już się pojawia problem, jak się okazuje, no po prostu plażowicze mają z tym problem, mają pretensje do tego, żeby jakby Ochotnicza Straż Pożarna chociażby, czy WOPR tam przejechały w jakikolwiek sposób. Nie interesuje ich specjalnie potencjalnie życie innego człowieka, a przecież oni mogą być w tej samej sytuacji. Tutaj chociażby informacje z sierpnia tego roku, z Jantaru, gdzie zawyła syrena pożarowa, ponieważ po prostu ściółka się gdzieś tam przy plaży paliła, ale strażacy nie mogli dojechać od strony plaży, dlatego, że po prostu była cała masa ludzi i nikt specjalnie nie chciał się przesunąć, tak? No nie było tego korytarzu życia. Wiem, że korytarz życia troszeczkę co innego znaczy, ale no po prostu nikt nie pozostawił miejsca gdzieś tam przy wjazdach na plażę, żeby po prostu bezproblemowo służby się tamtędy przedostały. A tych sytuacji oczywiście jest bardzo dużo. To nie jest tak, że tam mamy tylko jakiś tam jeden pożar dziennie. No co 20-30 minut może dziać się coś, że będziemy mieli czy udar słoneczny, czy ktoś faktycznie będzie się topił, a nie ma ratownika i jest tylko zgłoszenie. Także, drodzy Państwo, no tych sytuacji jest cała masa. Bądźmy też świadomi troszeczkę bardziej nad wodą. Ja wiem, że to już jest sezon, może nie na kąpiele, ale warto o tym pamiętać. No będziecie się wybierać, być może gdzieś za granicę, tam mogą być jeszcze inne przepisy, ale pamiętajcie, przepisy przepisami, a rozsądek musi być po naszej stronie, że się tak wyrażę. Także, drodzy Państwo, jak słyszymy syrenę jakąkolwiek, to się nią interesujmy. Jeżeli wiemy, że to nie jest, powiedzmy, wspomnienie II wojny światowej, tak, czy też nie są to jakieś inne obchody, no to zwracajmy na to uwagę. Pamiętam, że było jeszcze coś takiego, drodzy Państwo, jak przysposobienie obronne, nie wiem, w technikum zdaje się ja miałem. Nie wiem, czy jeszcze coś zostało z tych, drodzy Państwo, zajęć, a jeżeli nie, to dobrze by było, żebyśmy tą wiedzę taką obywatelską, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy dosyć duże jednak potencjalne zagrożenie ze strony naszego wschodniego sąsiada, żebyśmy jednak troszeczkę o tej obronie cywilnej wiedzieli. Oczywiście, no nie naszym zadaniem jest inicjowanie zmian w tym zakresie, tylko to czynniki rządowe powinny robić, ale mam wrażenie, że one są bardziej zajęte walką wewnętrzną, niż pomocą dla nas, dla obywateli. Smutna to, drodzy Państwo, konstatacja w dzisiejszej audycji Gdzie nogi poniosą. Przy tej pasji, jaką turystyka niewątpliwie jest, a jest to pasja, która na pewno ślad węglowy w jakiejś części generuje, starajmy się w innych aspektach to ograniczać. I nie tylko to, drodzy Państwo, po prostu no dbajmy o siebie, dbajmy o swoich bliskich, dbajmy również w jakiś sposób o środowisko. No i pewnie będzie wtedy dobrze. Mam nadzieję, że troszeczkę pozytywniej zakończyłem, bo to już koniec naszej audycji na ten tydzień. Oczywiście my się słyszymy za tydzień, natomiast wy zostańcie w radiu UWM FM. Po przerwie z wieczorynką naukomanów pojawi się Sławek Kulesza, a po nim Szymon Tołpa i Czego dusza zapragnie.